Witam Państwa bardzo serdecznie na szkoleniu o wirtualizacji Microsoft dla specjalistów VMware. W trakcie dzisiejszego szkolenia chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego warto zainteresować się wirtualizacją Microsoft, konkretnie Hyper-V, oraz jak nasza wirtualizacja Microsoftowa ma się w tej chwili do swojej konkurencji w postaci firmy VMware. Ja nazywam się Mariusz Kędziora, pracuję w polskim oddziale firmy Microsoft jako Technical Evangelist i będę miał przyjemność dla Państwa poprowadzić to dzisiejsze około godzinne szkolenie. Jeśli chcą Państwo się ze mną skontaktować, mój adres jest widoczny na slajdzie mariusz.kędziora@microsoft.com. Serdecznie zachęcam również do zajrzenia na mojego bloga technicznego evangelista.it. Proszę Państwa, nie przedłużając, serdecznie zapraszam do dalszej części prezentacji. Zacznę, proszę Państwa, od podstaw i tych wszystkich informacji, które powinni Państwo wiedzieć na temat Hyper-V, zwłaszcza jeśli nie mieli Państwo z Hyper-V zbyt wiele do czynienia. Zacznę od tego, że Hyper-V to platforma wirtualizacji od Microsoft. Jest to de facto nasz Microsoftowy wirtualizator, za pomocą którego będziemy wirtualizować systemy gości. Występuje on aktualnie w dwóch opcjach. Po pierwsze, jest to Windows Server 2012 z włączoną rolą Hyper-V. Dostępna ta rola jest oczywiście w pudełku, po prostu po zainstalowaniu serwera musimy ją dodatkowo doinstalować i wygląda to w ten sposób, że po prostu na naszym Windows Serwerze 2012 uruchamiamy wirtualizator i dopiero później możemy uruchamiać kolejne maszyny wirtualne. Istnieje również druga opcja, o której niezbyt wiele osób wie, jest to Hyper-V Server. Jest to sam wirtualizator Microsoftowy. Działa on w ten sposób, że na fizycznym sprzęcie instalowany jest tylko i wyłącznie wirtualizator i w nim uruchamiamy maszyny wirtualne. O ile ta pierwsza opcja jest dużo częściej znana i jak rozmawiam z różnymi ludźmi jeżdżąc po Polsce, kojarzą i znają ten wirtualizator, o tyle ta druga opcja jest bardzo jeszcze niepoznana. I trzecią poniekąd opcją serwerową wirtualizacji jest coś, co pojawiło się w Windowsie 8. W klienckim systemie operacyjnym nazywa się to Client Hyper-V. Jest to wirtualizacja działająca w oparciu o wirtualizator Hyper-V, która działa w systemie klienckim. Dostępna jest ona w edycjach Pro i Enterprise. Natomiast dzisiaj tą częścią nie będziemy się zajmować, tylko tymi dwoma pierwszymi. Proszę Państwa, dwa słowa właśnie więcej na temat samego Hyper-V serwera, ponieważ tak jak mówiłem, jest on moim zdaniem bardzo mocno niedoceniany, a nawet jeszcze nieznany. Jest to nasze Microsoftowe, bezpłatne rozwiązanie, w całości dostępne do pobrania z naszych Microsoftowych stron. Co ważne, bezpłatne również do zastosowań komercyjnych. To, co on zawiera w sobie, jest to oczywiście sam hypervisor, są również sterowniki różnego rodzaju oraz kluczowe komponenty wirtualizacji. To, czym wyróżnia się Hyper-V Server, jest to, że nie ma w nim tradycyjnego GUI Windowsowego, nie ma w nim systemu operacyjnego Windows, natomiast ma on wszystkie możliwości wirtualizacyjne, które są dostępne w Windows Serwerze 2012 z rolą Hyper-V. Do tematu Hyper-V Servera jeszcze wrócimy za chwilę. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, które posiada nasza wirtualizacja, to oczywiście platforma 64-bitowa. Musi ona posiadać również sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji i rzeczy związane z minimalnymi wymaganiami są gdzieś tam dosyć może mało istotne z tego względu, że będziemy mieli w planie uruchamiać tam całkiem sporo maszyn wirtualnych, no ale jeśli to Państwa interesuje, to te minimalne wymagania to 0,5 GB RAM-u i procesor 1,4 GB oraz jedna karta sieciowa. Kolejnym tematem, którym chciałbym Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o podstawowe informacje, to to, jakie systemy gości wspiera Microsoft. Podkreślę to słowo wspierane, z tego względu, że trochę inaczej rozumiemy słowo wspierane my, jako Microsoft, a trochę inaczej rozumie je VMware. Kiedy Microsoft mówi, że jakiś system serwerowy jest wspierany, to znaczy, że jeśli mają Państwo jakikolwiek problem z tym systemem, mogą Państwo to zgłosić do Microsoftu. Microsoft zajmuje się rozwiązaniem takiego problemu. O ile nie jest to nic specjalnego, jeśli chodzi o Windows Server, jak Państwo tutaj widzą, wspierane systemy gości serwerowe są dostępne praktycznie od Windows Servera 2003 z serwis pakiem pierwszym, aż do najnowszego Windows Servera 2012. I tu wsparcie, no myślę, że niespecjalnie może dziwić. Natomiast to, co jest ważne, wspieramy również systemy niemicrosoftowe. Te, które Państwo widzą, 5 systemów niemicrosoftowych, które są wspierane przez Microsoft, to wsparcie oznacza dokładnie to, co powiedziałem. Czyli jeśli natrafią Państwo na jakiś problem w działaniu Red Hat Enterprise Linuxa, działającego w maszynie wirtualnej na Hyper-V, mogą Państwo ten problem zgłosić do Microsoftu. Microsoft ma podpisane umowy z producentami tych dystrybucji i w odpowiedni sposób te uwagi i zgłoszenia przekazuje do tego producenta. Natomiast Państwo mają pojedynczy punkt kontaktu. I to, co widać na slajdzie, wszystkie te systemy są wspierane. To, co jest tylko ważne, te dwa pierwsze, które są zaznaczone z gwiazdką, wymagane jest pobranie bezpłatnych komponentów integracyjnych. Pozostałe te dodatki mają już zintegrowane. No i to, co Państwo widzą, te wersje z odpowiednimi cyframi, to są te wersje, które są przez nas wspierane. Pojawiało się też w trakcie moich rozmów z ludźmi pytanie o to, czy to są jedyne systemy, które są wspierane. Są również systemy klienckie, które mogą działać na wirtualizacji Hyper-V i one również są wspierane. Wspierane są w wypadku Microsoftu od XP z Service Packiem 3. Jeśli chodzi o dystrybucje linuxowe, to są one takie same jak powyżej wymienione serwery. Proszę Państwa, dwa słowa na temat samej historii, ponieważ jest to o tyle istotne, że podczas moich podróży po Polsce, podczas rozmów z klientami, ja widzę to, że wiele osób, które korzystają z wirtualizacji, zwłaszcza VMware'owej, zatrzymało się w swojej wiedzy i w swoim poznaniu wirtualizacji Microsoft na wersjach sprzed lat. Ważne jest to, żebym pokazał Państwu, jak te wersje się różnią i co się zmieniało, kiedy one się pojawiały. Pierwsza wersja wirtualizacji Microsoft serwerowej opartej o Hyper-V pojawiła się z Windows serwerem 2008. Stało się to w czerwcu 2008 roku. To była pierwsza wersja naszej wirtualizacji Microsoftowej. 6 miesięcy później pojawił się ten bezpłatny wirtualizator Hyper-V Server 2008. Druga wersja wirtualizacji, która wprowadziła kilka elementów ciekawych technicznych, takich m.in. jak Live Migration, czyli przenoszenie maszyn wirtualnych między hostami, w VMware nazywane vMotion, pojawiła się w październiku 2009 roku. Była to druga wersja naszego wirtualizatora. Od tego momentu Hyper-V Server jako ten bezpłatny wirtualizator zaczął się pokazywać dokładnie w tym samym czasie, w którym pojawiał się sam pełny serwer. Kilka miesięcy później, w lutym 2011 roku, pojawił się Service Pack 1 dla Windows Servera 2008 R2 i w nim pojawiło się takie dwie duże, o których mogę powiedzieć, zmiany. Jeśli chodzi o wirtualizację, pojawiła się tam opcja Dynamic Memory, czyli dynamicznego przypisywania pamięci RAM dla systemów gości, oraz pojawiła się opcja Remote FX, wygodna przy dostawaniu się zdalnym do systemu zwirtualizowanych na serwerze i wsparciu m.in. różnych elementów graficznych. No i ta trzecia, najnowsza opcja wirtualizacji Microsoft pojawiła się razem z wydaniem Windows Servera 2012. Stało się to we wrześniu 2012 roku, to jest trzecia wersja naszej wirtualizacji. Pojawiła się ona razem właśnie z Hyper-V serwerem 2012. Tak, proszę Państwa, wygląda ta historia. Ja wiem, że wiele osób zatrzymało się na przykład na wirtualizacji Microsoft w wersji pierwszej, w wersji drugiej. Sporo ludzi skorzystało też z tej wirtualizacji z Service Packa pierwszego, natomiast stosunkowo niewiele osób zna jeszcze tą wirtualizację najnowszą, w najnowszej edycji Windows Servera i to o niej dzisiaj będę chciał Państwu opowiedzieć. Jeszcze dwa słowa wprowadzenia związanego z samym rodzajem wirtualizacji. Być może znają Państwo ten rysunek, w którym wirtualizacja jest określana, czy jest ona typu pierwszego, czy typu drugiego. Typ pierwszy to typ natywny, typ drugi to tryb hostowany. W wypadku pierwszego typu wygląda to tak, że na fizycznym sprzęcie, na tak zwanych blachach, instalowany jest hypervisor i w nim działają systemy operacyjne. Typ drugi działa tak, że na sprzęcie instalowany jest jakiś system operacyjny, w nim działa hypervisor, a dopiero w nim działają systemy operacyjne. I proszę Państwa, to co pokazywałem Państwu na jednym z pierwszych slajdów mogło trochę wprowadzać w błąd, wtedy to zrobiłem ten rysunek tak, aby był on jak najbardziej wygodny do odbioru, natomiast to chciałbym teraz wyprostować. To było to coś, co Państwu pokazywałem wcześniej, czyli Windows Server, na nim działające Hyper-V i na nim maszyny wirtualne. To może powodować skojarzenia, że jest to typ drugi wirtualizacji. Chciałbym zaznaczyć, że nie, jest to typ pierwszy, ponieważ jak to wygląda? Wygląda to tak, że jeśli zainstalujemy Windows Server 2012 jako system operacyjny, na nim uruchomimy rolę Hyper-V, to Hyper-V po instalacji poprosi nas o restart całego komputera. To, co się zadzieje w trakcie tego restartu, to tyle, że Windows Server 2012 przeskoczy jakby, zostanie przeniesiony do pierwszej maszyny wirtualnej działającej w Hyper-V. Co za tym idzie? Hyper-V będzie działał bezpośrednio na sprzęcie. Natomiast w środku będziemy mogli oczywiście uruchamiać kolejne maszyny wirtualne. Proszę Państwa, żebyśmy mogli przejść dalej już do konkretnych elementów związanych z wirtualizacją, to pozwolę sobie Państwu pokazać pewien słownik podstawowych terminów. Ja nie będę teraz przez nie wszystkie przechodził, natomiast chciałbym, żeby mieli Państwo taką referencję do tego, co, jak nazywa się w wypadku VMware'a, jak te same elementy lub podobne nazywają się w wypadku Microsoft. I chciałbym zacząć od pierwszego tak naprawdę elementu, od zarządzania wirtualizacją Microsoftową. Jak Państwo widzą, w wypadku Microsoftu jest to Hyper-V Manager. I teraz dwa słowa na temat samego zarządzania wirtualizacją. W wypadku Microsoftu otrzymują Państwo po instalacji systemu Windows Server 2012 i po uruchomieniu na nim roli Hyper-V narzędzia do zarządzania wirtualizacją, które nazywają się Hyper-V Manager. Jest to centralne miejsce, w którym mogą Państwo zarządzać maszynami wirtualnymi. Mają Państwo oczywiście wgląd w te maszyny, w ich stan, w to, jak są skonfigurowane. Mogą Państwo konfigurować też całe środowisko wirtualne, na przykład switch. Mogą też Państwo inicjować różnego rodzaju akcje typu uruchomić maszynę, zatrzymać maszynę, przenieść maszynę, zrobić to wszystko, co z maszynami wirtualnymi zrobić trzeba. Co ważne, Hyper-V Manager dostępny jest również zdalnie. To znaczy, mogą Państwo uruchomić taki Hyper-V Manager na przykład na jednym serwerze i zarządzać nim zdalnie jakimś drugim serwerem. I o ile to nie jest nic specjalnego, o tyle druga ciekawa opcja jest taka, że mogą Państwo na systemie klienckim, na przykład na Windows 7 czy na Windows 8, doinstalować sobie dodatkowe narzędzia nazwane RSAT, Remote Server Administration Toolkit, w których mogą Państwo, za pomocą których mogą Państwo dostawać się zdalnie do serwerów, na których działa wirtualizacja. Dzięki temu mogą Państwo ze swojej codziennej maszyny zarządzać również maszynami wirtualnymi. Drugą opcją, taką podstawową, jeśli chodzi o zarządzanie, jest PowerShell. Jest to Microsoftowe środowisko skryptowe, jednocześnie też język skryptowy, który od dłuższego czasu jest bardzo mocno promowany przez Microsoft. Pozwala on automatyzować wiele różnych elementów związanych z całym systemem, nie tylko z wirtualizacją. Natomiast to, co jest ważne, to wszystko, co Państwo są w stanie wyklikać w GUI, dojść do różnych opcji, zmienić opcje i zrobić różne inne rzeczy, mogą Państwo również zrobić w PowerShellu. To, co nowy PowerShell w tej chwili posiada, to m.in. podpowiadanie składni, dodatkową pomoc, listę poleceń i różnych innych rzeczy. W internecie w różnych wielu miejscach dostępna jest również baza wielu gotowych skryptów, którą oczywiście Państwo też w ramach swojej firmy mogą sobie tworzyć i różne osoby z poszczególnych skryptów mogą korzystać. Jeśli chodzi o PowerShella, ważne jest też to, że dostęp jest również możliwy zdalny, to znaczy z Państwa konsoli mogą się Państwo podłączyć takim PowerShellem do dowolnego hosta, który na to zezwala i w ten sposób mogą Państwo wykonywać skrypty właśnie w tym miejscu. To, co jest też istotne, to PowerShell ma nową opcję nazywaną PowerShell Web Access, za pomocą której mogą Państwo taką konsolę PowerShella zainstalować na serwerze i do niej dostawać się zdalnie przez przeglądarkę. Mogą Państwo sobie wyobrazić sytuację, na przykład, że do takiej konsoli przez przeglądarkę mogą się Państwo dostać na przykład z telefonu komórkowego i w ten sposób wykonywać polecenia na serwerach zdalnych. Jeśli chodzi o bardziej zaawansowane rzeczy związane z zarządzaniem, to opowiem o tym Państwu na końcu, kiedy powiem Państwu o kompleksowym podejściu Microsoftu do wirtualizacji, czyli do chmury prywatnej. Wtedy opowiem, co jeszcze jest, jeśli chodzi o zarządzanie wirtualizacją. Natomiast te dwa elementy, które Państwo widzą, są one całkowicie wbudowane i dostępne w Windows Serwerze 2012. Nie muszą Państwo nic dodatkowego, nie wiem, kupować czy instalować. To jest to wszystko, co będzie Państwu potrzebne. No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do tej części najbardziej merytorycznej, do tego, dlaczego mieliby się Państwo zdecydować na Hyper-V i opowiem o tym Państwu w kontekście czterech takich elementów i czterech grup tematycznych, w trakcie których opowiem Państwu o poszczególnych nowościach, jeśli chodzi o Hyper-V Microsoftowe oraz o tym, jak ma się to do naszej konkurencji. Zacznę, proszę Państwa, to od skalowalności i wydajności. Na początku również zacznę od słownika pewnego, aby mieli Państwo to pojęcie tego, jak pewne elementy nazywają się w wypadku wykonania VMware'owego i jak one nazywają się w wypadku Microsoftu. Tam, gdzie na liście jest jakaś gwiazdka, to postaram się te różnice, ponieważ nie jest to odwzorowanie 1 do 1, postaram się te różnice wyjaśnić już w trakcie prezentacji. Natomiast, aby Państwo mieli tą podstawową i początkową wiedzę, zachęcam do przejrzenia sobie, ewentualnie do wrócenia tego później w przyszłości. Proszę Państwa, skalowalność to jest jedna z większych rzeczy, do której Microsoft przyłożył bardzo, bardzo dużo wysiłku. To, co Państwo widzą na slajdzie, widzą Państwo porównanie tego, co zmieniło się, jeśli chodzi o skalowalność, pomiędzy przedostatnią wersją wirtualizacji, czyli tą z 2008 R2, a pomiędzy najnowszą, czyli Hyper-V 2012. To, co się zmieniło, mogą Państwo zobaczyć, że jest naprawdę ogromne. Pewne wzrosty są nawet 16-krotne, chociażby możliwość przypisania wirtualnych procesorów do pojedynczej maszyny wirtualnej. Kiedyś były to 4 procesory, tak? Teraz w tej chwili są to procesory 64. I to samo dotyczy na przykład pamięci, którą możemy przypisać do pojedynczej maszyny wirtualnej, kiedyś 64 giga, teraz nawet 1 tera. Tych zmian, jak Państwo widzą, jest naprawdę, naprawdę sporo i wiele pracy włożyliśmy w to, aby było to jak najbardziej wspierane i jak najbardziej odpowiadające temu, co w tej chwili dzieje się na rynku. Zanim Państwu porównam jeszcze te elementy z konkurencją, to chciałbym powiedzieć Państwu dwa słowa na temat edycji Windows Servera 2012 i tego, jak Hyper-V w tym kontekście wygląda. Proszę Państwa, Microsoft uprościł licencjonowanie Windows Servera 2012 bardzo mocno. W tej chwili dwie edycje, które interesowałyby Państwa, ponieważ obsługują one wirtualizację, są dwie. Jest to wersja standard oraz Data Center. Te dwie edycje, co ciekawe, mają dokładnie te same możliwości. Mają dokładnie te same możliwości, powtórzę to jeszcze raz, ponieważ mogą Państwo dokładnie to samo zrobić na tych dwóch wersjach. Obsługują one taką samą liczbę RAM, taką samą liczbę procesorów, mogą również obsługiwać klastry, mają bardziej zaawansowane elementy związane z wirtualizacją, na przykład przenoszenie maszyn na żywo. Tutaj nie ma zupełnie żadnych różnic pomiędzy tymi wersjami. One technicznie są identyczne. Jeśli chodzi o licencjonowanie, obie te edycje licencjonowane są na procesor, konkretnie na dwa procesory. To znaczy, jeśli mają Państwo fizyczny host, na którym mają Państwo dwa fizyczne procesory, powinni mieć Państwo jedną licencję. Czy ona będzie standard, czy data center, to będzie jedna licencja. Jeśli mają Państwo sprzęt czteroprocesorowy, host czteroprocesorowy, będą potrzebowali Państwo kupionych dwóch licencji na ten pojedynczy host. Jedyne, czym różnią się te dwie edycje, to jest, proszę Państwa, możliwość uruchamiania w nich, w środku, maszyn wirtualnych. Liczba OSE, jak Państwo widzą, w wypadku wersji standard jest to dwie, w wypadku wersji data center jest to nieograniczone. Za chwilę wytłumaczę, czym są te OSE, natomiast założenie jest generalnie takie, aby wersja standard była używana tam, gdzie jest Państwu potrzebna niska gęstość wirtualizacji, czyli mało maszyn wirtualnych per pojedynczy host, a wersja data center tam, gdzie mają Państwo wysoką gęstość wirtualizacji. Natomiast wracając do samych OSE, ponieważ tutaj ja słyszę dosyć często pewne nieporozumienia, jeśli chodzi o tą liczbę maszyn wirtualnych uruchamianych na hoście. Podam Państwu przykład. Jeśli kupią Państwo jedną licencję Windows Server 2012, to mogą Państwo bez względu na edycję, zarówno w edycji standard, jak i w edycji data center, mieć aż 1024 maszyny wirtualne na pojedynczym hoście, które będą działały i będą uruchomione. Jest to bez względu na edycję. Nie rozróżniamy tutaj tych dwóch rzeczy. To, czym one się różnią, to, że jeśli kupią Państwo licencję na Windows Server 2012 i wybiorą Państwo edycję standard, to dostaną Państwo od nas dodatkowe dwie licencje na Windows Server 2012, którą mogą Państwo uruchomić w maszynach wirtualnych na tym fizycznym hoście. Jeśli kupią Państwo wersję Data Center, dostają Państwo od nas licencję na Windows Server 2012 na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych. Przypomnę to jeszcze raz, mogą Państwo dokładnie tą samą liczbę maszyn wirtualnych uruchomić, różnica jest tylko w tym, ile Państwo dodatkowych licencji na Windows Server od nas otrzymają przy takim zakupie. W związku z tym, no jak Państwo widzą, mogą Państwo zobaczyć, że jeśli mają Państwo faktycznie dużo maszyn wirtualnych uruchomionych na pojedynczym hoście i są to maszyny z Windows Serwerem, jest to fantastyczny sposób na oszczędność kosztów, ponieważ w wypadku wersji Data Center zupełnie nie przejmują się Państwo de facto tymi licencjami na systemie w środku. I co jest równie ważne, te wszystkie, dlaczego Państwu jakby to pokazuję? Mówię o tym, ponieważ chciałbym powiedzieć Państwu, że pod względem technicznym dwie te edycje są identyczne. I pod względem technicznym również identyczny jest nasz ten darmowy wirtualizator, czyli Hyper-V Server. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że jeśli zobaczą Państwo teraz pierwsze porównanie możliwości Microsoftu i VMware'a, to zobaczą Państwo w moich kolejnych tabelkach, które w podobny sposób są prezentowane, to, że Hyper-V będzie występowało tylko i wyłącznie w jednej kolumnie, bo te liczby, które będę Państwu podawał, są zupełnie niezależne od edycji oraz od tego, czy to jest darmowy wirtualizator, czy ten z systemem operacyjnym. Natomiast w wypadku VMware'a będę to podawał na tych dwóch przykładach, na czystym hypervisorze, oraz na tej najwyższej edycji vSphere 5.1 w wersji Enterprise Plus, najwyższej edycji. No i cóż, to co Państwo mogą zobaczyć w tej chwili na tym slajdzie, jeśli chodzi o skalowalność, dodam jeszcze, że wszystkie te informacje wyciągam z publicznie dostępnych stron VMware'a. Tu są źródła na dole, jeśli chcieliby Państwo sobie sami to sprawdzić. I jak mogą Państwo zauważyć, jeśli chodzi o obsługę różnych elementów, to Microsoft naprawdę zrobił bardzo dużo. Tylko Hyper-V pozwala tworzyć maszyny wirtualne z 64 wirtualnymi procesorami i 1 terabajtem RAMu przypisanym do pojedynczej maszyny wirtualnej we wszystkich edycjach. VMware potrafi to zrobić tylko i wyłącznie w najwyższej edycji Enterprise Plus. Tych zmian jest jeszcze kilka, znaczy tych różnic jest jeszcze kilka. Na przykład liczba jednocześnie uruchomionych maszyn wirtualnych, czy liczba maszyn wirtualnych działających w pojedynczym klastrze. Tu są 4000, tu jest 8000. W wypadku samego hypervisora oczywiście opcje High Availability, czyli klastry, nie są dostępne, ponieważ one są dostępne tylko w wyższych wersjach. Proszę Państwa, to, co chciałbym powiedzieć Państwu, co się zmieniło kolejnego, jeśli chodzi o Microsoft w zakresie storage'u i tego, co w najnowszej edycji Microsoftu Hyper-V 2012 pojawiła się opcja wirtualnych Fiber Channeli. Możliwość podłączenia maszyny wirtualnej bezpośrednio do Fiber Channelowych łączy w hoście. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to natywne wsparcie dla dysków 4K. Najnowsza generacja dysków, których pojawia się coraz więcej na rynku, możemy sobie korzystać z ich możliwości. W Windows Serverze 2012 są one całkowicie wspierane. Kolejna rzecz to nowy typ dysków wirtualnych Microsoft. Kiedyś to były dyski VHD, teraz są to dyski VHDX. Oczywiście z jednych i z drugich nadal możemy korzystać, natomiast nowe dyski VHDX mają zwiększoną pojemność do 64 terabajtów na pojedynczy dysk oraz mają kilka innych usprawnień związanych chociażby z optymalizacją czy z ochroną integralności danych w takich dyskach. Kolejna rzecz, która się wiąże ze storage'em i ze zmianami w tym storage'u, to Storage Spaces. Storage Spaces to nowa możliwość Windows Servera 2012, w której za pomocą kilku kliknięć jesteśmy w stanie połączyć kilka fizycznych dysków lub też odpowiednio przygotowanych dysków wirtualnych w jedną pulę dyskową. To znaczy, mogą mieć Państwo różne dyski SAS-owe, SAT-owe, stworzyć z nich jeden wielki dysk i na takim jednym wielkim dysku, czy tam raczej pulę, stworzyć jedną wielką pulę i w takiej jednej wielkiej puli zakładać nowe na przykład dyski wirtualne. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład tworzyć naprawdę duże dyski, ponieważ możemy dodawać kolejne, jeśli skończy nam się miejsce, możemy dodawać kolejne dyski fizyczne i powiększać tą pulę. Kolejna rzecz to wykorzystanie pewnych możliwości, które dają nam nowe macierze i nowy sprzęt różnego rodzaju, ponieważ Offloaded Data Transfer, nazywany ODX, jeśli macierz wspiera taki standard, to jesteśmy w stanie bardzo mocno odciążyć maszyny wirtualne w gości z różnych elementów związanych na przykład z kopiowaniem danych. Jeśli będziemy chcieli skopiować dużą ilość danych, nie wiem, jakąś maszynę, która ma 3 tera, pomiędzy dwoma hostami i te dane leżą sobie na jednej macierzy, jeśli ta macierz wspiera opcję ODX, to jesteśmy w stanie to zrobić, nie obciążając praktycznie w ogóle hosta, ani procesora, ani pamięci, ani sieci, ponieważ to wszystko dzieje się na samej macierzy. Kolejny ciekawy element to boot from USB disk. To wygodny sposób do wdrażania serwerów bezdyskowych, czyli Hyper-V serwera 2012. Mamy możliwość uruchamiania takich systemów z dysków USB. Jeśli chodzi o porównanie do VMware'a w zakresie storage'u, w zakresie przechowywania danych, to jak Państwo widzą, część z tych elementów VMware posiada, natomiast jest kilka elementów różnicujących. Na przykład natywne wsparcie dla dysków 4K, czy też storage pooling, czyli zbieranie dysków fizycznych w pewne pule i udostępnianie tego dalej. Jeśli chodzi o maksymalny rozmiar dysków wirtualnych, to jak Państwo mogą zobaczyć, w dowolnej wersji VMware'a jest to maksymalnie 2 terabajty. W wypadku Microsoftu jest to 32 razy większe dyski wirtualne można tworzyć. Oczywiście rozmiar 64 tera można uzyskać w wypadku VMware'a, korzystając z opcji podpięcia bezpośrednio dysku fizycznego do maszyny wirtualnej, tak zwaną technologią pass-through disk, wtedy ten rozmiar może być 64 terabajty. Natomiast w wypadku Microsoftu może to być aż wtedy 256 terabajty, ponieważ taką pojemność obsługuje w tej chwili Windows Server 2012. Takiej wielkości dyski może obsłużyć. W dużym skrócie to tyle. Kolejną rzecz, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to rzeczy związane z zarządzaniem zasobami. Konkretnie z opcją Dynamic Memory. Jest to opcja pozwalająca nam kontrolować zużycie pamięci RAM w maszynach gościach. Pozwala nam ona określać to, ile pamięci RAM maszyna wirtualna pojedyncza, poszczególna maszyna wirtualna otrzyma od systemu hosta przy starcie, oraz możemy określić dwie graniczne wartości typu wartość minimalna pamięci RAM i maksymalna. Dzięki temu host jest w stanie dużo lepiej zarządzać tą pamięcią RAM przydzielaną maszynom wirtualnym i pozwala nam to konsolidować, to znaczy jeszcze więcej maszyn wirtualnych umieszczać na pojedynczym hoście. No co ważne, to tak jak pokazywałem na slajdzie jednym z pierwszych przysłowniczku, jest to opcja zbliżona do memory overcommit w wypadku VMware'a, natomiast działa ona zupełnie inaczej, może nie zupełnie, działa ona trochę inaczej, ponieważ zdecydowaliśmy się przyjąć trochę inne podejście. VMware pozwala nam przydzielić sumarycznie maszynom wirtualnym więcej pamięci RAM niż fizycznie istnieje na hoście. My uznaliśmy, że takie podejście nie jest zbyt bezpieczne, i pozwalamy przydzielać dynamiczną pamięć RAM, natomiast sumarycznie nie może być ona większa niż ta, która jest fizycznie w hoście hostującym te maszyny wirtualne. Kolejna rzecz, która się pojawia w wypadku Hyper-V w wersji 2012, to mierzenie zasobów, tak zwany resource metering. Jesteśmy w stanie per pojedyncza maszyna wirtualna lub per grupa maszyn wirtualnych, pewna pula, mierzyć to, jakie zasoby one zużywają w perspektywie historycznej. Włączamy monitorowanie takiej maszyny wirtualnej i zostają zapisane informacje o minimalnym zużyciu pamięci RAM, maksymalnym, średnim. To samo dotyczy zużycia procesora czy obciążenia sieci. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, które maszyny w perspektywie historycznej zużywają nam najwięcej zasobów, a które być może zużywają ich na tyle, że możemy swobodnie więcej takich maszyn zmieścić na jednym fizycznym hoście. Dostęp do tych danych jest bardzo wygodny, możemy sobie te rzeczy monitorować. I kolejny element, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami, tym razem zarządzanie głównie zasobami sieciowymi, quality of service, pozwala nam ograniczać per na przykład adapter sieciowy w maszynie wirtualnej, przypięty do maszyny wirtualnej, jesteśmy w stanie ograniczać jego przepustowość i jesteśmy w stanie to robić na żywo. To znaczy, jeśli dana maszyna wirtualna obciąża nam mocno sieć i jest to zachowanie pożądane i normalne, być może potrzebujemy ograniczyć zużycie pasma sieciowego dla takiej maszyny wirtualnej na przykład na 2 godziny. Jesteśmy w stanie to bardzo wygodnie zrobić, ale możemy określić takie parametry również na stałe. Pozwala nam to dotrzymywać m.in. SLA. Jak to wygląda, proszę Państwa, w wypadku porównania do rozwiązań VMware'a? To, co Microsoft posiada, a czego VMware niekoniecznie, to m.in. quality of service. W wypadku bezpłatnego wirtualizatora VMware'a tego w ogóle nie ma, natomiast jeśli interesuje nas taka opcja w wypadku tych wyższych, to jest ona dostępna tylko i wyłącznie w edycjach Enterprise i Enterprise Plus. Kolejny element tematyczny, czyli bezpieczeństwo. Tu opowiem Państwu o tym, jak te elementy mają się w wypadku VMware'a i w wypadku Microsoftu. Krótko jeszcze na temat małego słownika i porównania pewnych elementów w tych technologiach. Nowością, która pojawiła się w Windows Serwerze 2012, jest Hyper-V Extensible Switch. Jest to rozszerzalny switch, który pozwala na głęboką integrację z istniejącą już infrastrukturą oraz ewentualnymi dodatkowymi narzędziami monitorującymi. To, co Państwo widzą, to są elementy, które Hyper-V Extensible Switch sam w sobie potrafi. Jest on dostępny bezpośrednio w Hyper-V, nie trzeba go dodatkowo kupować, jest w ramach zakupionej licencji. Pozwala on nam na przykład chronić się przed atakami ARP spoofing, czy przed wstawieniem jakiegoś szkodliwego serwera DHCP i robić kilka innych rzeczy, m.in. monitorować porty maszyn wirtualnych, porty sieciowe, czy też na przykład je klonować. Tym wszystkim możemy zarządzać na przykład też za pomocą PowerShell'a. To, co jest chyba jednak ważniejsze w switchu Microsoftu, jest to, że jest on rozszerzalny. To znaczy, różni partnerzy Microsoftu, w tej chwili mamy już takich partnerów kilku, mogą tworzyć swoje własne rozwiązania, które będą rozszerzały możliwość tego istniejącego switcha. Tak między innymi Cisco stworzyło swojego Nexusa 1000V, aby mógł on współpracować z naszym switchem. Ale są również inne rozwiązania typu programowe firewalle itp. itd. Co ważne, partnerzy mogą utworzyć te swoje dodatkowe rozwiązania w takich czterech kategoriach. Mogą powodować, aby pakiety, które przepływają przez taki switch, były badane i aby coś się z nimi wtedy działo, aby były filtrowane. Możemy też również korzystać z opcji przekazywania pakietów gdzie indziej lub też z wykrywania różnych problemów. Tak na przykład działa software'owy antywirus. Proszę Państwa, co ważne jest to, że rozszerzenia te są pisane dla standardowego Windows API i jak to wygląda w kontekście VMware'a. To, co jest moim zdaniem najważniejsze, to jest to, że Microsoftowy Hyper-V Extensible Switch jest otwarty i rozszerzalny. To znaczy, on sobie istnieje w systemie i partnerzy mogą go rozszerzać. Microsoft może rozszerzać te rozwiązania, natomiast w wypadku VMware'a to, co jest trochę się zmienia, to jest to, że partnerzy owszem mogą tworzyć rozwiązania swoje, mogą Państwo skorzystać również z Cisco Nexusa 1000V, natomiast on bardziej zastępuje switch, który dostępny jest w rozwiązaniach VMware. Co ważne, no w tym darmowym wirtualizatorze VMware'owym nie ma praktycznie żadnej z tych możliwości. Tu przypomnę, jest to dostępne w każdej edycji Windows Servera 2012, ale również też w bezpłatnym wirtualizatorze Hyper-V Server. No i są też jeszcze pewne elementy, które są w wypadku Microsoftu wbudowane w tego switcha, natomiast część z nich wymaga w wypadku VMware'a rozszerzeń albo pisanych przez partnerów, albo wykorzystania rozwiązań VMware'owych, natomiast które są dodatkowo płatne. No i te elementy też są typu trunk mode, czy port mirroring, czy port monitoring są dostępne w wypadku VMware, ale tylko i wyłącznie w najwyższej edycji Enterprise Plus, ponieważ wymagają one vSphere Distributed Switch. Jeśli chodzi o wydajność sieci i to, co Microsoft w tym kontekście zrobił w Windows Serwerze 2012, to kilka elementów, które Państwo w tej chwili widzą na ekranie. Chcemy korzystać jak najbardziej z innowacji sprzętowych, które są udostępniane przez producentów sprzętu i chcemy dzięki temu podnosić wydajność maszyn wirtualnych na takim hoście. Jesteśmy w stanie na przykład przetwarzać ruch sieciowy za pomocą spiętych kilku procesorów, które być może w danym momencie się nudzą, są one w stanie przetwarzać ten ruch sieciowy. Jesteśmy w stanie również przenieść przetwarzanie protokołu IPsec z maszyny wirtualnej
na fizyczną kartę sieciową. Jest to IPsec Task Offloading. No i ta trzeci element, który jest bardzo przyjemny, to przeniesienie funkcji SRIOV z fizycznego adaptera bezpośrednio do maszyny wirtualnej. To znaczy podpięcie tych możliwości, które karty sieciowe w tej chwili nowe posiadają, bezpośrednio do maszyny wirtualnej. Dzięki temu nie obciążamy procesora, nie obciążamy pamięci maszyny wirtualnej. To wszystko dzieje się na fizycznych adapterach. To, co jest ważne, to to, że te elementy są praktycznie niezależne od tego, co będziemy robić z maszyną wirtualną. To znaczy, możemy z tego bez problemu korzystać, nawet w sytuacji, kiedy maszynę wirtualną będziemy migrować na żywo, kiedy będziemy korzystać z Live Migration VMware'owego vMotion. Natomiast w wypadku VMware'a te rzeczy nie zawsze się udają. O tym jeszcze za chwilę dwa słowa. Jeśli chodzi o fizyczne bezpieczeństwo, mamy rozwiązanie, które być może znają Państwo po prostu z systemów klienckich czy z systemów serwerowych, czyli BitLocker. BitLocker pozwala szyfrować nasze dane, które znajdują się albo na lokalnych dyskach, ale co ważniejsze, dane, które znajdują się na klastrach lub też na storage'u, możemy je szyfrować BitLockerem. I to pozwala nam, na przykład w mniej bezpiecznych lokalizacjach, na przykład oddziałach zdalnych, dużo lepiej zabezpieczyć takie hosty, takie macierze i takie dane, aby nawet jeśli ktoś zdobędzie taki sprzęt, nie był w stanie wyciągnąć żadnych danych. I oczywiście w ten sposób możemy tworzyć i szyfrować również maszyny wirtualne. Porównanie do VMware'a. Tak jak, proszę Państwa, powiedziałem, część z tych elementów VMware posiada, na przykład to SRIOV. Mogą Państwo podpinać fizyczny adapter bezpośrednio do maszyny wirtualnej. Problem się tylko pojawia taki, że jeśli chcą Państwo na żywo migrować taką maszynę w rozwiązaniach VMware'a za pomocą vMotion, to nie mogą Państwo tego zrobić, ponieważ implementacja SRIOV w wypadku VMware'a nie wspiera vMotion, nie wspiera High Availability oraz nie wspiera Fault Tolerance. I oczywiście do jego działania potrzebny jest vSphere Distributed Switch, który dostępny jest tylko w najwyższej edycji. To, co Państwo widzą, nie ma też kilku innych elementów, na przykład jak ten wspomniany IPsec Task Offloading czy Storage Encryption. To wszystko w wypadku Microsoftu wbudowane jest w system i w wirtualizację. Nie muszą mieć Państwo żadnych dodatkowych narzędzi z tym związanych. Kolejny element to elastyczna infrastruktura. Trochę na temat tej infrastruktury teraz Państwu opowiem. I zwłaszcza zacznę od mobilności maszyn wirtualnych. Live Migration, to co już Państwo być może znają z VMware'a jako vMotion i z rozwiązań Microsoftu również poprzednich też, jest to szybkie przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra i ich migracja bez zatrzymania dostępu do takich maszyn wirtualnych. To Live Migration występuje. To, co się pojawiło w 2012, to Live Storage Migration, czyli przenoszenie magazynu danych pomiędzy na przykład różnymi miejscami w naszej sieci bez zatrzymywania dostępu do maszyny wirtualnej. To jest nowość, która się pojawiła w Windows Serwerze 2012, wcześniej jej nie było. No i myślę, że taka najciekawsza opcja to Shared Nothing Live Migration. Mogą Państwo w tej chwili przenosić maszyny wirtualne pomiędzy hostami Hyper-V tylko i wyłącznie za pomocą sieci. Nie muszą Państwo już mieć żadnego współdzielonego storage'u, nie muszą mieć Państwo żadnej macierzy, na której składowana jest maszyna wirtualna. Są Państwo w stanie przenieść taką maszynę wirtualną bez zatrzymywania dostępu do niej pomiędzy dwoma hostami tylko i wyłącznie za pomocą kabla sieciowego. Naprawdę fantastyczne rozwiązanie, które jeszcze bardziej powoduje, że te maszyny wirtualne są mobilne. To, co wspiera też mobilność, to jest wirtualizacja sieci. Bardzo dużo się w tym kontekście też zmieniło, jeśli chodzi o Microsoft, ponieważ Microsoft wprowadził kilka elementów związanych z wirtualizacją sieci. Po pierwsze, jesteśmy w stanie rozdzielić sieć i ruch pomiędzy różnymi bytami, niekoniecznie maszynami wirtualnymi, ale pomiędzy bytami, zaraz to pokażę na przykładzie, bez korzystania z VLANów, bo jak Państwo wiedzą, z VLANów jak najbardziej możemy korzystać, natomiast ma to pewne swoje ograniczenia, korzystanie z tych opcji. Jeśli chodzi o elastyczne migracje, możemy przenosić maszyny wirtualne pomiędzy różnymi lokalizacjami, dzięki wirtualizacji sieci, nie będą one musiały zmieniać swoich adresów IP. Jeśli przeniesiemy je z biura z Warszawy do biura w Poznaniu, nie będzie problemu z tym, aby utrzymały one swoje adresy IP. I przezroczysta integracja to również taka opcja korzystania z wirtualizacji sieci, aby zintegrować na przykład naszą lokalną infrastrukturę z chmurą publiczną. Dzięki temu będziemy w stanie przenosić maszyny wirtualne z naszego środowiska lokalnego do chmury publicznej, nadal utrzymując tą samą adresację. Aby Państwu wyjaśnić te elementy związane z wirtualizacją sieci, to mam tutaj taki dosyć ciekawy przykład, w którym mam pokazane dwie różne, w tym wypadku być może firmy, nazwana Red Corp i Blue Corp, które korzystają w tej chwili u siebie z sieci, która ma taką, a nie inną adresację. To znaczy na przykład serwer SQL w firmie Blue jest dostępny pod adresem 10.1.1.1 i o dziwo pod takim samym adresem jest dostępny w tej drugiej firmie. Jeśli teraz sobie wyobrazimy, że chcemy teraz te dwie firmy obsługiwać na tym samym fizycznym sprzęcie, mamy host pierwszy i host drugi, to mogą Państwo zobaczyć, że one sobie mogą bez problemu egzystować bez zmiany ich adresów IP. To znaczy, jeśli niebieski serwer SQL 10.1.1.1 chce skomunikować się z niebieskim serwerem webowym 10.1.1.2, to może on to bez problemu zrobić. To znaczy, on po prostu komunikuje się z serwerem 10.1.1.2 i to wszystko robi Hyper-V host i to wszystko, co jest w wirtualizacji sieci, aby w ten sposób pakiet przesłany do drugiego hosta trafił do odpowiedniej maszyny wirtualnej. Jest to związane z tym, że przydzielane są odpowiednie adresy typu customer address i provider address. Dzięki temu te maszyny potrafią się w ten sposób komunikować. Bardzo wygodna opcja, która w wypadku Microsoftu działa już w tej chwili, natomiast ja wiem o tym, że VMware do tego typu celów kupił całkiem niedawno, w wakacje 2012 roku, firmę. Nie wiem, na ile te elementy są w tej chwili już zintegrowane w tą ofertę VMware'ową. Tu jest to działające, gotowe rozwiązanie. I porównanie, jeśli chodzi o te elementy związane z siecią, no to oczywiście mogą Państwo zobaczyć, że ta Live Migration, czy vMotion, nazwane w VMware, istnieje w wypadku Hyper-V, natomiast niedostępne jest to w tym klasycznym hypervisorze VMware'owym. Tu natomiast dostępne jest od wersji Essential Plus i wyższych. Co ciekawe i ważne, Microsoft jako w zasadzie jedyny posiada możliwość tych migracji na żywo robić nieskończenie wiele w tym samym czasie. Limituje nas tylko i wyłącznie nasza infrastruktura sieciowa. Jeśli infrastruktura sieciowa jest w stanie wypchnąć 30 maszyn wirtualnych na raz i na żywo je przenieść, to będziemy w stanie to zrobić. W wypadku VMware'a są to ograniczenia 4 i 8, w zależności od sieci, jaką mamy. No i Live Storage Migration, tu jest oczywiście dostępne i wbudowane, tu natomiast jest dostępne tylko od edycji Standard, czyli Standard, Enterprise i Enterprise Plus. I ostatnia, proszę Państwa, taka grupa dotycząca technologii wirtualizacji to wysoka dostępność. Zacznę, proszę Państwa, znowu od słowniczka, aby mogli Państwo zobaczyć, jak pewne elementy nazywają się w wypadku VMware'a, jak one nazywają się w wypadku Microsoft. Część z nich jeszcze Państwu omówię w trakcie dalszej prezentacji. Jeśli chodzi o odporność infrastruktury, Microsoft zrobił kilka ciekawych rzeczy. Między innymi pojawiła się nowa opcja, która nazywa się Hyper-V Replika. Pozwala ona replikować maszyny wirtualne pomiędzy dwoma fizycznymi hostami w taki sposób, aby uruchamiając replikację, zrobić to w kilka kliknięć i od tej pory maszyna wirtualna i jej stan co 5, 10, 15 minut jest przesyłany do drugiego hosta. Pozwala nam to utrzymywać na bieżąco kopię takiej maszyny wirtualnej i w razie potrzeby ją uruchomić. Co ważne, ta replikacja może działać sobie oczywiście w naszej sieci, w naszej infrastrukturze, natomiast możemy sobie wyobrazić też sytuację, kiedy jesteśmy w stanie wykupić sobie dodatkowy host, na przykład u providera, tam będzie działał Windows Server 2012 i na taki serwer będziemy sobie replikowali na przykład najważniejsze dla nas maszyny wirtualne. Co ważne, ten host, który będzie działał u providera, nie musi być w naszej domenie, ponieważ możemy korzystać z potwierdzania za pomocą certyfikatów. Dzięki temu jest to proste i wygodne do konfiguracji. Kolejny ciekawy element to wbudowany nicktiming, czyli możliwość spięcia kilku fizycznych kart sieciowych w hoście, tak aby one działały jako jeden zespół, jako jeden team. Pozwala nam to w sytuacji, kiedy jedna z kart na przykład się popsuje, obsłużyć pozostały ruch sieciowy za pomocą innych kart. Co ważne, w wypadku Microsoftu te karty sieciowe nie muszą być tych samych producentów, nie muszą to być te same modele, nie muszą być tych samych prędkości. Mogą to być naprawdę zupełnie różne karty sieciowe, które można spinać w jeden team. Kolejna rzecz, która dba o naszą odporność infrastruktury, to oczywiście klastry failover. I to, o czym Państwu mówiłem, czyli ogromna skala, w tej chwili w wypadku wirtualizacji Microsoftu mogą Państwo środowiska budować w oparciu o aż 64 węzły, w których mogą działać aż 8000 maszyn wirtualnych. Co ciekawe, jest to na tyle wygodne i elastyczne, że mogą Państwo korzystać z wsparcia dla iSCSI, Virtual Fiber Channel czy SMB 3.0. SMB 3.0 pojawiło się jako wspierana nowość w wypadku Windows Servera 2012, w związku z tym firmy, które są na przykład mniejsze, nie stać ich na jakieś rozwiązania profesjonalne, macierzowe, mogą korzystać z klasycznego SMB 3.0 do tworzenia klastrów, przechowywania tam danych. No i to, o czym też wcześniej mówiłem, bezpieczeństwo klastra, bezpieczeństwo danych znajdujących się na takim klastrze, mogą Państwo je szyfrować za pomocą BitLockera i jest to jak najbardziej wspierane rozwiązanie. Ulepszyliśmy też nasz klaster Shared Volume, gdzie zrobiliśmy kilka rzeczy związanych z głębszą integracją z kilkoma elementami Państwa infrastruktury. Dodatkowe rzeczy związane z klastrami failover, bardzo ciekawe, to m.in. trzy poziomy zabezpieczeń. To znaczy, mogą Państwo dbać o bezpieczeństwo zarówno na poziomie hosta, gościa oraz aplikacji. Przykład, mogą Państwo wyobrazić sobie, że w maszynie wirtualnej działa Państwu serwer wydruku. Jeśli cokolwiek stanie się z usługą serwera wydruku, host jest w stanie to rozpoznać, że coś jest nie tak, i zareagować odpowiednio na to. To znaczy, możemy mu zdefiniować, że przy pierwszym niepowodzeniu działania takiego serwisu, taki serwis zostanie zrestartowany. Jeśli to nie pomoże, możemy zdefiniować, że przy drugiej próbie i przy drugim błędzie zostanie zrestartowana cała maszyna. O to wszystko dba host i bardzo wygodne jest to monitorowanie. Kolejna rzecz to Cluster Aware Updating, czyli taka sytuacja, którą mogą sobie Państwo wyobrazić. Jeśli potrzebują Państwo zaktualizować oprogramowanie, na przykład zainstalować poprawki na wszystkich węzłach klastra, klaster będzie tego świadomy, maszyny wirtualne również w odpowiedni sposób będą przenoszone pomiędzy węzłami, aby ta aktualizacja mogła zajść jak najmniej boleśnie. Priorytety maszyn wirtualnych decydują też również o tym, co się stanie z maszynami wirtualnymi na danym hoście, jeśli one tam zostają uruchomione, na przykład po takim przenosinach maszyn wirtualnych. Możemy zdecydować o tym, w jakiej kolejności maszyny będą startowały, które są dla nas najważniejsze, które powinny jako pierwsze być dostępne w naszej sieci. No i taki ostatni element klastrów failover to reguły VM Affinity, czyli to, abyśmy byli pewni tego, że maszyny wirtualne pozostają w ramach określonych, w ramach klastra lub też nie. O tym wszystkim my sami decydujemy. No i proszę Państwa, porównanie tych opcji do VMware'a. Tu będą dwie osobne tabele. Pierwsza porównuje pewne elementy, które Państwo widzą w tej chwili na slajdzie. W wypadku VMware'a zazwyczaj w tym podstawowym podejściu z samym hypervisorem te elementy są w ogóle niedostępne, poza nicktimingiem. W wypadku tej wyższej wersji często jest to tak, że te opcje dostępne są tylko w określonych edycjach, na przykład Essentials Plus i wyższych. No i co ciekawe, są też takie elementy, na przykład jak monitorowanie aplikacji gości, które tu jest wbudowane i dostępne z pudełka. Tu natomiast ich nie ma. To znaczy, VMware udostępnia odpowiednie API do monitorowania, natomiast samo monitorowanie wprost nie jest dostępne. No i druga rzecz związana z porównaniem do VMware'a w kontekście klastrów i tej wysokiej dostępności to skalowalność. Jak Państwo widzą, ta skalowalność w wypadku najwyższej edycji VMware'a i tak jest dwa razy niższa niż to, co zapewnia Microsoft. No i to samo dotyczy tutaj tych elementów i węzłów, jakie są obsługiwane w wypadku guest klastrów. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, to ta elastyczność przy konfiguracji klastrowania gości. W wypadku Microsoftu, jeśli korzystają Państwo z guest clusteringu, mają Państwo dostępną Live Migration i Dynamic Memory bez problemu. Natomiast w wypadku VMware'a te opcje, jak Państwo widzą tutaj w uwagach, VMware nie wspiera vMotion i Storage vMotion oraz Memory Overcommit dla maszyn, która jest częścią Guest Cluster. Te opcje są po prostu niedostępne. No a jak Państwo się domyślają, w wypadku klastrów, no to jest jedna z najciekawszych i najważniejszych elementów, aby można na przykład przenosić te maszyny wirtualne, czy przydzielać im odpowiednio pamięć. No i proszę Państwa, zakończyliśmy taką część stricte techniczną, natomiast mam dla Państwa kilka dodatkowych informacji, które moim zdaniem też są bardzo ważne, żeby zrozumieli Państwo, jak ta wirtualizacja w wypadku Microsoftu działa i czym ona się różni w kontekście VMware'a. To, o czym Państwu mówiłem, to, że jeśli chcą Państwo skorzystać z wirtualizacji Microsoft, to w wypadku Windows Servera 2012 mają Państwo do dyspozycji te dwie edycje systemu, Standard, Data Center. I to, o czym mówiłem, one zupełnie niczym się nie różnią. Nie ma rozróżnienia, którą Państwo wersję wezmą, będą mieli Państwo wszystkie możliwości techniczne. Licencjonowane są na procesory i to, o czym mówiłem, czym się różnią, tą liczbą OSE, czyli tym, że jeśli kupią Państwo tą jedną licencję, no to tak jak mówiłem, 1024 maszyny wirtualne bez problemu się uruchomi, bez względu na wersję. Natomiast w wypadku wersji standard dostaną Państwo dwie dodatkowe licencje na Windows Server działające w maszynach wirtualnych. Tutaj nie muszą się Państwo praktycznie w ogóle martwić o te licencje. No i w kontekście VMware'a, no to jak Państwo zobaczą, to o czym mówiłem, czyli to, że te cyfry są identyczne, te liczby są identyczne dla dowolnej edycji Hyper-V, również z edycją bezpłatną, no to tu Państwo zobaczą, że w wypadku bezpłatnej wirtualizacji VMware'a, to te możliwości są dużo, dużo większe. Czasami nawet i ponad 100 razy więcej jest w stanie Microsoft Państwu dać. Jeśli chodzi o najwyższe edycje, no to jak Państwo widzą, nawet czasami są pewne elementy dużo lepsze niż w wypadku VMware'a. Tu przy dowolnej edycji, jeśli nawet wezmą Państwo bezpłatny wirtualizator, on i tak w tym elemencie będzie 2,5 razy lepszy niż najwyższa płatna edycja VMware'a. Proszę Państwa, ja specjalistą od sprzedaży, od licencji, od kosztów nie jestem, dlatego pozwolę się wesprzeć dodatkowymi kalkulatorami, które są dla Państwa dostępne przez internet. Mogą Państwo sobie wejść na te dwie strony, które Państwo widzą. Pierwszy jest to kalkulator dedykowany dla małych i średnich firm, drugi dla trochę większych. Podają Państwo tylko i wyłącznie dwie dane w takim kalkulatorze, w związku z tym ich przygotowanie to jest naprawdę pół minuty. Podają Państwo, ile mają Państwo maszyn wirtualnych w środowisku Waszym oraz jaka jest ich gęstość, to znaczy ile maszyn wirtualnych przypada na fizyczny procesor. Na tej podstawie generowany jest dla Państwa raport z kosztami poszczególnych rozwiązań Microsoftu i VMware'a oraz raport, który mogą Państwu przekazać dalej. Dobrze, proszę Państwa, zbliżamy się praktycznie do końca. Chciałbym podsumować kilka elementów, ale nadal podać jeszcze Państwu kilka ciekawych, ważnych i istotnych informacji. To, co Państwu pokazałem, to w tych czterech elementach, w czterech płaszczyznach, to, co zmieniło się w Windows Serverze w ostatnim czasie i co mogli Państwo zaobserwować w tym czasie. To, że Windows Server 2012 w ostatnim czasie przeszedł niewyobrażalną zmianę i jest to moim zdaniem kompletna platforma wirtualizacji. Być może Państwo już mają u siebie infrastrukturę wirtualną, natomiast jeśli gdzieś tam z tym dopiero Państwo zaczynają, to chciałbym tylko przed jedną rzeczą przestrzec, przed tym, że rzeczywistość wirtualna nie jest takim lekiem na całe zło, to znaczy, jeśli zaczną Państwo u siebie z fizycznym bałaganem w Państwa fizycznej infrastrukturze i zwirtualizują to, to wcale nie będzie Państwu łatwiej. Po prostu dostaną Państwo wirtualny bałagan. Tu najważniejsze jest zarządzanie i przygotowanie się do tego, i rozsądne podejście, zaplanowanie tego wszystkiego i wykonanie w odpowiedni sposób. No i w tym kontekście jeszcze jedna rzecz, którą Państwu obiecałem wcześniej, czyli to, jak wygląda chmura prywatna w oparciu o rozwiązania Microsoft, żeby Państwo też mieli tego świadomość. Microsoft, kiedy mówi o chmurze prywatnej, ma na myśli w zasadzie dwa elementy. Po pierwsze, Windows Server z wirtualizacją, z Hyper-V lub też sam Hyper-V Server, który daje nam tą kompletną platformę wirtualizacyjną i to, że praktycznie bardzo, bardzo dużo elementów dostępnych jest z pudełka, bez dodatkowych kosztów, no i to, co Państwo widzieli też z tą ogromną skalowalnością, która się pojawiła w tej najnowszej edycji. Natomiast, żeby to był kompletny obraz, to Microsoft pod pojęciem chmury prywatnej rozumie też zarządzanie, w wypadku Microsoftu za pomocą rodziny System Center. System Center zapewnia nam automatyzację i monitorowanie całego środowiska i to na wielu poziomach. To znaczy od poziomu sprzętu, poprzez poziom hosta, przez poziom maszyny wirtualnej, przez poziom aplikacji. Jesteśmy w stanie również monitorować Państwa aplikacje i w odpowiedni sposób reagować na różne elementy. Co ważne, System Center jest na tyle heterogeniczny, że jesteśmy w stanie za jego pomocą monitorować różne rozwiązania niekoniecznie Microsoftowe. Na przykład monitorować systemy z Linuxami, ale też jesteśmy w stanie zarządzać na przykład Państwa rozwiązaniami VMware'a. To znaczy, jeśli mają Państwo w swoim środowisku vCenter, to System Center jest w stanie podpiąć się do vCenter i za jego pomocą zarządzać Państwa hostami, Państwa maszynami wirtualnymi. W związku z tym w jednym narzędziu dostępne jest zarządzanie Państwa całym środowiskiem IT. No i w ten sposób Microsoft definiuje swoją chmurę prywatną. No widzą Państwo, że nie jest to jakoś specjalnie, szczególnie skomplikowane. Te dwa rozwiązania razem dają nam właśnie chmurę prywatną. Jeśli natomiast chcieliby Państwo sobie sami porównać te rozwiązania, to ja polecam Państwa uwadze ten dokument, który dostępny jest pod tym wymienionym linkiem aka.ms i tak dalej. Jest to dokument porównujący możliwości, to o czym Państwu dzisiaj mówiłem, tylko dużo, dużo bardziej pogłębione. To dokument, który ma chyba około 25 stron, w którym rozpisane są te wszystkie możliwości bardzo szczegółowo. Natomiast mamy ten problem, że nie bardzo możemy się Państwu pochwalić porównaniem wydajności tych rozwiązań. Jest to spowodowane tym, że w EULI, czyli Vend User License Agreement, dostępnej na stronie VMware'a, jest wprost zapis w postaci punktu 2.4, w którym zostało powiedziane, że jeśli mają Państwo ochotę sami wykonać sobie jakieś testy wydajnościowe na swoje własne potrzeby, mogą Państwo to jak najbardziej zrobić, natomiast nie mogą Państwo opublikować wyników takiego porównania bez uzyskania zgody VMware'a. Natomiast no, jak Państwo się domyślają, uzyskanie takiej zgody na wydanie takiego raportu z porównaniem wydajności no jest raczej praktycznie niemożliwe. My natomiast robiąc te testy wydajnościowe wewnętrzne jesteśmy z nich naprawdę bardzo zadowoleni i to co robi Hyper-V jest naprawdę imponujące. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę też na jeszcze jeden aspekt, ponieważ jeśli chodzi o porównania VMware'u, proszę zwrócić uwagę na to, ponieważ ja otrzymałem takie informacje, że całkiem niedawno w lutym 2013 roku VMware wysyłał jeszcze do swoich osób, które były gdzieś tam zasubskrybowane, linka do PDF-a z porównaniem możliwości. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że VMware porównuje w swoich porównaniach swoje najnowsze rozwiązanie vSphere 5.1 do Windows serwera 2008 R2 Service Pack 1, czyli przedostatnia generacja naszej wirtualizacji. I tak jak mówię, wysyłka była w lutym, natomiast nasza najnowsza wirtualizacja istnieje już od września 2012 roku. Proszę na to zwrócić uwagę. Gdyby Państwo chcieli przeczytać kilka innych źródeł, trochę bardziej niezależnych, to ja tutaj wypisałem trzy. Ten pierwszy jest o tyle ciekawy, że osoba, która bloger, która opisywała porównania tych technologii, porównuje je naprawdę szczegółowo. Polecam również Państwu blog Aidana Fina, w którym on też pod tymi dwoma linkami na dole opisuje swoje doświadczenia i te porównania tych dwóch technologii. Jeśli chcieliby Państwo się nauczyć samego Windows serwera, to ja w zasadzie mogę polecić te dwa linki aka.ms getws2012 to pobranie 180-dniowej testowej wersji Windows serwera w pełni działającej przez pół roku mogą sobie Państwo bez problemu testować to rozwiązanie. No i nauka takie podstawowe informacje z Windows serwera pod adresem aka.ms/learnws2012. Tam zobaczą Państwo informacje kierujące do bardziej szczegółowych elementów tego systemu. No i jeszcze inne linki, które mogą Państwo poszukać, strony produktowe, licencjonowanie i kilka innych elementów. Ale na tym, proszę Państwa, dzisiaj już zakończymy tą naszą prezentację. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo tego, jak dużo Microsoft włożył sił, czasu i pieniędzy w to, aby to Hyper-V, które zostało wydane we wrześniu 2012 roku, było naprawdę liderem na rynku wirtualizacji i to mogą Państwo sami sprawdzić, jak te możliwości wyglądają, do czego bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, zapraszam, mój adres mailowy jest dostępny, blog również. Niniejszym no bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą godzinę poświęconą na tej mojej prezentacji. Mam nadzieję, że zdobyli Państwo satysfakcjonującą Państwa wiedzę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.